Czy cierpienie i śmierć mają sens? Czy cierpienie i śmierć niewinnego człowieka, dziecka ma sens? Pytania stare jak świat i wspólne wszystkim ludziom, i wierzącym, i trzymającym się od Boga z daleka. Wielu stwierdza, że nie ma sensu. I wielu z tych ubiera się na czarno, aby wykrzyczeć na ulicach swoje zagubienie wobec tych największych pytań ludzkości, tajemnic ludzkości, jakimi są życie i śmierć, życie i cierpienie. Z pewnością wielu odnajdzie kiedyś odpowiedź na te pytania, wielu z nich nie odnajdzie. Tajemnica ludzkiej wolności. Te pytania z nami idą przez życie, te pytania z nami pozostaną do końca naszych ziemskich dni, do końca świata. Będziemy się z nimi mierzyć. Te pytania należą do takich spraw, co do których ktoś może jedynie wskazać drogę, gdzie jest odpowiedź na te pytania. Ale w drogę muszę wyruszyć ja sam osobiście, żeby dojść do odpowiedzi. Po co i jak żyć, jak kochać, po co i jak cierpieć, czym to wszystko się kończy? Te pytania, odpowiedzi na nie wskazuje nam ten tydzień, który dzisiaj rozpoczynamy. Tak ważny, że aż wielki nazywa się tydzień. Tę drogę na te odpowiedzi wskazuje nam Kościół. Pokazuje, że od 2000 lat nie mierzymy się sami z tymi pytaniami, ale wspólnie z Bogiem. I liturgia nam pokaże w tym tygodniu, w tym wielkim tygodniu, że nad całym złem świata, też nad cierpieniem, Jezus już odniósł zwycięstwo. I liturgia poprowadzi nas do skorzystania z tych zbawczych mocy Jezusa. Męka Pańska, Bóg na krzyżu, pomaga nam wyjść z własnych iluzji o sobie samym. To był święty Piotr. Bóg na krzyżu, który gorszy wywołuje bunt. To był Judasz. I Bóg na krzyżu, który uczy trwania, choć ból rozrywa serce, choć słów brakuje, to Maryja, to dzisiaj. Ta, która stała obok, trwała, współcierpiała. Kościół pokazuje nam często na Maryję stojącą pod krzyżem, cierpiącą pod krzyżem, bo wierzy, że ona, człowiek taki jak i my, może przyciągnąć do Boga zbolałego, cierpiącego człowieka, szukającego tych fundamentalnych odpowiedzi. Bo Kościół wierzy, że jej przykład może nam wskazać drogę, gdzie tych odpowiedzi szukać. O sens życia, miłości, cierpienia, umierania. Maryja patrzyła, jak jej syn Kona, rozpięty na drzewie jako skazaniec, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, wzgardzony tak, iż miano go za nic, zdruzgotany. Widziała, jak umiera ten, którego przyjście zapowiedział Boży posłaniec, który jej powiedział i słyszała to na własne uszy, że będzie on wielki, że Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida, że będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Maryja stała u stóp krzyża wobec całkowitego zaprzeczenia tych słów, które sama słyszała z ust anioła. I doświadczała równocześnie spełnienia się proroctwa Symeona, też sprzed lat. A twoją duszę przeniknie miecz. Maryja uczestniczy w tajemnicy wyniszczenia i przez to ma udział w odkupieńczej męce Chrystusa. I widzimy ją oczyma wyobraźni, jak stoi pod krzyżem, poorana cierpieniem, omdlała, złamana bólem, jakby martwa. Pisał święty Bonaventura: któż wątpi, że mogła omdleć z powodu ogromnego bólu w swoim wnętrzu? Dziwię się wręcz, że nie umarła. Jest jakby umarła, choć żyje. Święta Katarzyna ze Sieny modliła się: o najsłodsza i najdroższa miłości, ten nóż, który ugodził Cię w serce i duszę, był tym samym nożem, który przeszył serce i duszę Twojej matki. Syn został ugodzony w ciało i podobnie matka, ponieważ to ciało było z niej. Na Golgocie nie było Gabriela, choć bardzo potrzebowała jego pocieszenia. A gdyby nawet był, gdyby go nawet Bóg do niej wtedy posłał, to czy mógłby ją pozdrowić jak kiedyś w dniu zwiastowania: Chaire, raduj się, tam pod krzyżem? Maryja pod krzyżem. Nie ma obrazu bardziej przejmującego jak ten, kiedy matka patrzy na cierpienie i śmierć dziecka. Stokroć bardziej ona sama chciałaby zająć jego miejsce. Pisała pewna matka o swoim dziecku cierpiącym: nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jakich cierpień doświadczało moje ukochane dziecko. Cały szpital płakał nad Łucją. Moja samotność przy łóżku szpitalnym sięgnęła dna. Kolejny raz jej życie liczono w godzinach. W ten dzień po raz pierwszy zapytałam: Boże, gdzie jesteś? Zawsze byłam osobą mocno wierzącą i całe życie chciałam i starałam się być blisko Boga. Od dnia narodzin córeczki przyjęłam jej chorobę, nie pytając, dlaczego, Boże. Zaufałam Bogu. Tego dnia, wobec niewyobrażalnego cierpienia, stojąc kompletnie bezradna nad dzieckiem, po raz pierwszy spytałam: Boże, gdzie jesteś? Nie zostawiaj mojego dziecka. Atakowały mnie myśli podważające dobroć i miłość Boga. Z wszystkich sił broniłam się przed odrzuceniem Boga. Prosiłam tylko o jedno: daj odczuć swoją obecność. Nie daj tak cierpieć strasznie Łucji. Płakałam z bezsilności, patrząc na to cierpienie. Od tamtej pory rozpoczął się mój nieustanny dialog z Bogiem. Co mam robić? Czy ona tak musi cierpieć? Jak długo będzie cierpieć? I jak bardzo? Umówiłam się z Bogiem, że ja będę robić wszystko, co w mojej mocy jako człowiek, a resztę zawierzam Jemu, wbrew wszystkim złym myślom, jakie mnie atakują i chcą odciągnąć od Boga. Koniec cytatu. W wielu rozważaniach Maryja jest pokazywana jako druga Ewa, która naprawiła to, co tamta pierwsza Ewa zepsuła. I tak jak dla pierwszej Ewy drzewo stało się miejscem zwątpienia w miłość Boga, w dobroć Boga, miejscem, gdzie uległa pokusie, żeby w dobroć Boga zwątpić, żeby go podejrzewać o niecne rzeczy, tak dla Maryi drugiej Ewy to drzewo, inne drzewo, krzyżowe drzewo życia, stało się miejscem trwania i ufności. Śpiewamy w pieśni wielkopostnej: żaden las nie zrodził drzewa piękniejszego ponad Ciebie. Śpiewamy o krzyżu. Z powodu tego, co dokonało się na tym drzewie, ale i z powodu również tego, co dokonało się u stóp tego drzewa, tam, gdzie stała Maryja. Już od zwiastowania Maryja dostrzega w swoim macierzyńskim powołaniu przeznaczenie, aby uczestniczyć w jedyny i niepowtarzalny sposób w posłannictwie swojego Syna, również w tym posłannictwie cierpienia. I znajduje to szybko potwierdzenie w okolicznościach, które towarzyszą narodzinom Jezusa w Betlejem, które przecież sprawiły jej cierpienie, bo nie tak sobie matka wyobraża narodziny swojego dziecka. W uroczystych słowach wypowiedzianych przez starca Symeona, że ostry miecz przeniknie jej duszę, przeżycie lęku i trudu ucieczki do Egiptu, spowodowanej okrutnym wyrokiem Heroda. Potem jeszcze wydarzenia ukrytego i publicznego życia jej syna, w których przecież uczestniczyła wrażliwością swojego matczynego serca. Aż po Kalwarię, gdzie to cierpienie osiągnęło swój szczyt. Było ono jednak w tajemniczy sposób owocne dla świata. Maryja nie rozumie wszystkiego, co ją spotyka. Nie rozumie wszystkiego, ale ufa. Ewangelia wiele razy mówi, że Maryja zachowywała te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Czyli nie od razu rozumiała, nie od razu wszystko dla niej było jasne. Zwiastowanie pyta, ale nie rozumie. Zachowuje i rozważa w sercu to, co słyszy. Narodziny Jezusa w takich okolicznościach. Ucieczka do Egiptu. Szukanie Go, odnalezienie Go w świątyni, mówi też Ewangelia, rozważała w sercu to, co jej powiedział, bo nie rozumiała. Krzyż wreszcie. Nie rozumie, ale ufa. Ma nadzieję wbrew nadziei. Maryi nie trzeba było powtarzać tych słów, jakie powiedział Jezus do Piotra w Wieczerniku. Tego, co ja teraz czynię, teraz tego nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Jej tego nie trzeba mówić. Ona ufa, choć nie rozumie wszystkiego. Pisze matka o swojej cierpiącej córeczce. Przeżyła jeszcze dwie sepsy. Całe życie spędziła między kliniką na oddziałach neurochirurgii i chirurgii. Większość życia była na ojomach. Świeże powietrze znała z uchylonego okna lub momentu przenoszenia jej z budynku szpitala do karetki. Okresowo mieszkałam z nią lub co drugi dzień dojeżdżałam 120 kilometrów do szpitala. Musiałam jeszcze sama wychować brata Łucji, Maćka, który miał dopiero 3 latka. Boże, jak być z obojgiem dzieci, nie krzywdząc żadnego z nich, gdy każde jest gdzie indziej i mnie potrzebuje? Boże, musisz dać mi siłę. To była nieustanna moja modlitwa. Gdzie był Bóg? No właśnie. Mój dialog ze Stwórcą nie ustawał. Byłam namolna, uparta. Żądałam odpowiedzi na pytania i zrozumienia niezrozumiałego. Żeby dobrze zadać Bogu pytanie, trzeba mieć wiedzę. Szukałam, czytałam, pytałam, modliłam się, rozmyślałam. Prowadziłam z Bogiem nieustanną dyskusję przy łóżku dziecka, w podróży, w kaplicy, przed zaśnięciem, po przebudzeniu, w płaczu, w ciągłej samotności. Prowadziłam dyskusje, kłótnie na argumenty i nigdy nie negowałam miłości i dobroci Boga. Szukałam zrozumienia sytuacji. Boże, czy czasem nie przeceniłeś moich możliwości? Albo czy aby wiesz, co dałeś mi do udźwignięcia? Czy ja się do tego nadaję? A Łucja, ile jeszcze cierpienia? A Maciuś, on też zagubiony w tej tragedii. Idąc do kaplicy, czułam się, jakbym szła do sądu na rozprawę z Bogiem w sprawie o zasadność sensu cierpienia niewinnego dziecka. Bóg często milczał. Właściwie to tylko milczał. Jedna wielka cisza, która nie dawała mi spokoju. Do tego odczucie braku Boga, totalny brak obecności Boga, ciemność, rozpacz. Prowokowałam Boga do reakcji, do odpowiedzi, do wytłumaczenia. Przyjmuję, Boże, wszystko, co dajesz, tylko daj mi to zrozumieć. Na mojej drodze stawało kilka osób, które zniechęcały mnie do wiary w Boga. Bo gdzie Jego miłość? Byłam wyśmiewana za ślepe zawierzenie w Boga, który nie reaguje i przyzwala na taki koszmar. Byłam namawiana do uśmiercenia Łucji, bo po co to ciągnąć? A ja uparcie odpowiadałam, że to Bóg zadecyduje o jej odejściu. Ja robiłam, co mogłam, lekarze też, a reszta należała do Boga. Skąd Maryja to ma, że tak ufa? Ona prosta dziewczyna, ona prosta kobieta. Skąd miała tę siłę, że stała pod krzyżem, że ufała wbrew temu, co widziały jej oczy? Wbita w ból, przez ból w ziemię, jakby sparaliżowana tym, co widzi. Skąd miała tę siłę? To jest kult maryjny, po to rozważanie maryjne, żeby nauczyć się tak jak ona. Skąd ona to miała? Ewangelie jasno pokazują, że to jej cierpienie było prawdziwe, realne, ludzkie. Była człowiekiem. Jednak Maryi cierpienie, choć ją przeorało, to jednak jej nie pochłonęło. Maryja cierpi i rozważa. Choć jej oczy ciała widzą straszny widok, to oczy ducha spoglądają dalej i głębiej. Skąd to wiemy? Czy nie jest to tylko takie nasze pobożne życzenie, aby tak było, dalekie od rzeczywistości? Aby zrozumieć zachowanie Maryi pod krzyżem, trzeba powiązać te jej postawy tam pod krzyżem z innymi maryjnymi wersetami w Ewangelii. To one nam pokazują jej sposób bycia, jej zachowanie wobec trudnych sytuacji w jej życiu. I w takich trudnych sytuacjach, ilekroć się one jej zdarzają, tu widzimy Maryję słuchającą, medytującą, modlącą się. Modliła się całe życie. Kiedy anioł do niej przyszedł, kiedy pokazywała go światu w stajni w Betlejem, kiedy szukała go w Jerozolimie, kiedy była w Kanie, kiedy słuchała słów, gdy nauczał, gdy gdzieś stała niezauważona w tłumie, a on ją błogosławił, tak, za to, że go wykarmiła, ale jeszcze bardziej za to ją błogosławił, że nie przestała słuchać jego słowa. Przez 33 lata bezustannie słuchała Słowa Bożego i je medytowała. Maryja była człowiekiem, jest człowiekiem modlitwy, zaufania opartego na doświadczeniu. To znaczy, że na to, co ją spotykało, tam pod krzyżem przede wszystkim, umiała spojrzeć z perspektywy Boga, z perspektywy jej Syna, bo całe życie Go słuchała, Jego słów, bo je rozważała. I choć potem wzięła Jego martwe ciało w ramiona, to nie przestała wierzyć, że On jest Bogiem, że On jest większy od śmierci, od ludzkiego grzechu, od ludzkich błędów. Choć trzymała martwe ciało Syna w ramionach, to nie przestała wierzyć, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. I chociaż tam pod krzyżem przeżywała wstrząs większy niż wtedy, kiedy ją odwiedził Gabriel, to jej wiara była tak samo świeża jak wtedy, przed laty. chociaż zmysły mówią jej, że trzyma na kolanach martwe ciało swojego dziecka, chociaż musiała zamienić pieluszki i żłób, w którym go złożyła, na prześcieradła i grób, to wierzy, że on zmartwychwstanie. To słowo Boga, które ona zachowywała przez całe życie w sercu, które rozważała, to słowo ją w tym momencie zachowało, ocaliło, osłoniło. Nie pozwoliło jej osunąć się na ziemię pod ciężarem tego bólu. Pisze matka: pewnego dnia, gdy kolejny raz byłam atakowana za wiarę w Boży plan, którego ciągle nie pojmowałam, zabrakło mi argumentów. I z moich ust same padły słowa: co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. To nie ja mówiłam. To był mój głos, ale nie ja to wypowiedziałam. Te słowa zamknęły usta ludziom, którzy podważali moją miłość do Boga wobec cierpienia dziecka. Do końca dnia nie mogłam wyjść ze zdumienia po tym, co się stało, i nie umiałam sobie przypomnieć, kiedy wypowiedziałam te słowa. W niedługim czasie po tym zdarzeniu był kolejny, zwykły dzień. Łucja cierpiąca, ja obok z pędzącymi myślami, w poczuciu totalnego osamotnienia, niewyspana, chyba głodna, koszmarnie zmęczona, poczucie bezradności dobijające resztki mnie. I wtedy nagle, tak po prostu, doświadczyłam obecności Boga. Żadne tam ekstazy i wizje, tylko realne poczucie Jego obecności, Jezusa z nami w izolatce. Tak jakby Jezus siedział na taborecie z drugiej strony łóżka Łucji w milczeniu, ja z tej strony, on z drugiej, i nagle stało się wszystko jasne. Jezus cały czas był, towarzyszył nam w milczeniu. Siedział przy Łucji na swoim szpitalnym taboreciku i był. Cały czas współcierpiał razem z nią. Z całym przekonaniem świadczę, iż w trudnych momentach życia, cierpienia najgorsze, najgorszym, co może być zrobić człowiek, to odwrócić się od Boga, obrazić się, przekląć Go, znienawidzić, zamknąć się na Niego, ze złości i buntu odwrócić się i odejść, ostentacyjnie i z premedytacją wyrzucić Jezusa za drzwi swojego życia. Maryja, stojąca pod krzyżem na Golgocie, potrafi inaczej, na nowo odczytać swoje życie. Obejmuje ramionami martwe ciało swojego Syna i wierzy, że On jest Synem Najwyższego, jak powiedział Gabriel. Rozumie, że Bóg w ten sposób się objawia i zbawia, na drodze słabości i kruchości. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Amen.